Drodzy Państwo, jest z nami pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Panie redaktorze, witam gorąco, szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie redaktorze, już są, jest desygnowany nowy premier. Zapowiedzi są takie, że już niedługo będziemy mieli nowy rząd w Polsce po wyborach. No, owszem, cieszymy się, że ta sytuacja przejściowa, jaka po wyborach ma miejsce, się stabilizuje, ale pytanie, jakie, z jakimi pan odczuciami odbiera chociażby te zapowiadane kandydatury na poszczególne ministerstwa, jak według pana to wszystko wróży na temat przyszłej polityki nowego polskiego rządu?
Ja myślę, że podstawową cechą tego rządu będzie jego koalicyjność. I chciałbym zwrócić uwagę na partnerów koalicyjnych. Otóż Platforma Obywatelska uchodzi we własnych oczach przynajmniej i tak się przedstawia jako partia taka liberalna, wolnorynkowa. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe raczej uchodziło za partię etatystyczną, żeby nie powiedzieć nawet bardzo etatystyczną. I w jaki sposób dojdzie do utworzenia jakiejś wspólnej linii politycznej rządu, no to jest to ogromna zagadka. Tymczasem te rozmowy programowe, jak je nazywają, toczyły się stosunkowo gładko, więc ciekaw jestem, w jaki sposób te różnice między partiami politycznymi uda się pogodzić. Być może, że partie polityczne określają swój ideowy charakter trochę na wyrost i tutaj bardzo ciekawy był przypadek pana posła Mężydło, który przeszedł z PiSu do Platformy Obywatelskiej i przy tej okazji deklarował, że nie musiał zmieniać poglądów. To bardzo ciekawa deklaracja, ona dużo wyjaśnia z tej sytuacji. Poza tym program rządu jest wyznaczony niezależnie od intencji jego uczestników przez kilka czynników, przede wszystkim przez Komisję Europejską. Chciałem zwrócić uwagę, że około 80% prawa, jakie u nas obowiązuje, ustalane jest w Komisji Europejskiej, to znaczy decyzje o jego kształcie zapadają tam, a nie w Warszawie. I to też rzutuje na skalę samodzielności rządu w Polsce. Po trzecie wreszcie, Platforma Obywatelska przede wszystkim będzie musiała się odwdzięczyć tym wszystkim, którzy popierali ją i nadymali, bo to tak trzeba to nazwać, to poparcie było tak duże, że można je nazwać nadymaniem Platformy Obywatelskiej przez ostatnie 2,5 roku, a nawet 3 lata. I tę politykę odwdzięczania już widać chociażby po deklaracji pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, która no, oświadczyła nieoczekiwanie chyba dla wszystkich, nawet dla swoich kolegów partyjnych, że stadion ten narodowy, żeby był gdziekolwiek, tylko nie na Pradze. Widocznie ten teren został już komuś przyrzeczony. Więc to pokazuje no, sprawa wojskowych służb informacyjnych, komisji weryfikacyjnej, że ma być rozwiązana. To wszystko pokazuje, że ta polityka odwdzięczania się będzie realizowana. No i wreszcie tam na końcu coś tam rząd będzie musiał administrować państwem. Ale jak doświadczenie nas poucza, to zdaje się potrafi robić każdy, ktokolwiek. W związku z tym ja specjalnie nie przywiązuję wagi do tego, kto te wszystkie polityki i te wszystkie zobowiązania będzie realizował. Tam była taka, tylko występuje pewna niejasność co do pana ministra, czy pana Radosława Sikorskiego, który no, jeszcze ministrem nie jest, w każdym razie jest kandydatem na ministra spraw zagranicznych. Nie wiem, co pan prezydent miał na myśli, mówiąc, że jakieś poważne zarzuty są w stosunku do niego, bo no, one mają charakter tajny, więc siłą rzeczy my ich znać nie możemy. Ładnie byśmy wyglądali, gdyby tajne sprawy były, do których nawet kandydat na premiera nie ma dostępu, gdybyśmy wszyscy znali. Ale z tego, co na razie zostało w tej sprawie powiedziane, no to nie wynika, żeby to były jakieś zarzuty poważne. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Jeżeli nie jest to żaden zarzut kryminalny, ani zarzut o charakterze zdrady stanu, to myślę, że zbyt wielkie słowa zostały tutaj użyte na określenie tej sytuacji i trochę niedobrze, gdyby tak było, bo to by trochę wszystkich uczestników tej wymiany poglądów kompromitowało. Natomiast co do obsady samej, no mówię, nie wszystkich członków rządu znam, o niektórych nie potrafię niczego powiedzieć. Wiem, że kontrowersje wzbudzała również kandydatura pana profesora Ćwiąkalskiego na ministra sprawiedliwości z uwagi na to, że jako adwokat występował w sprawie Henryka Stokłosy i Ryszarda Krauzego. No, adwokaci nigdy nie występują nigdy nie bronią osób, co do których nie ma żadnych podejrzeń. Zawsze bronią przynajmniej podejrzanych, a często w ogóle bardzo poważnych przestępców.
No, ale to zadanie będzie miał pan Ćwiąkalski prostszy, ponieważ pan Stokłosa został zatrzymany o 4 rano dzisiaj w Niemczech, pewnie niedługo już będzie w Polsce. Także będzie można się dogadać, obronić i tak dalej.
Minister sprawiedliwości sam wyroków nie wydaje, w związku z tym może jako prokurator generalny, tylko to jest właśnie nieszczęście, że minister sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym w jednej osobie i jako taki wydaje polecenia prokuraturze. Ja zwracam uwagę, że wszystkie ekipy, które sprawowały w Polsce władzę, odgrażały się, że rozdzielą te urzędy, ale jakoś żadna się tego nie dokonała. Widocznie to łączenie tych obydwu urzędów ma jakiś taki powab ogromny, z którego trudno zrezygnować, jak już się sprawuje władzę. Co do pozostałych kandydatów, to jak powiadam, nie wszystkich znam, więc, ale mówię, zobaczymy, jaka będzie polityka tego rządu. Jestem przekonany, że przynajmniej w najbliższym okresie rząd będzie się musiał odwdzięczać tym, którzy w Platformę Obywatelską zainwestowali.
Tutaj, panie redaktorze, jeszcze jak chodzi już o to, o czym pan powiedział, o administrowanie państwem, są zapowiedzi także w dziedzinie takiej, której pan również w jakiś sposób tutaj od wielu lat zabiera głos, mianowicie system podatkowy. Dzisiaj pan Jarosław Kalinowski powiedział, że podatek liniowy to nie jest problem PSL, tylko problem generalny. Tutaj przedstawił taką dywagację, iż można by było ten podatek forsować, ale prezydent go nie podpisze, zawetuje, potem LID poprze to weto i wtedy przegramy, i po co kruszyć kopię. A jak powiada pan Kalinowski, umówiliśmy się, że podatki będziemy upraszczać, mamy już uchwalony mechanizm, gdzie będą obowiązywały dwie stawki, z czego jedna będzie dotyczyła tylko 1% podatników, to w zasadzie podatek liniowy, tę ofertę trzeba przeanalizować. Czyli mamy już zapowiedź upraszczania podatków.
No, gdyby rzeczywiście system podatkowy został uproszczony, to by na pewno było z korzyścią dla podatników. Nie wiem, co pan Jarosław Kalinowski przez to rozumie, bo czasami ja zwracam uwagę, że z podatkami bardzo trudno jest sobie poradzić i to nawet takim wybitnym specjalistom, w każdym razie osobom, które uchodziły za wybitnych specjalistów, jak Leszek Balcerowicz. Leszek Balcerowicz na przykład obniżał podatki przez ich podwyższanie, więc to różnie z tymi podatkami bywa. Natomiast uproszczenie systemu podatkowego, to znaczy pozbawienie go, czy eliminowanie uznaniowości, na przykład ulg, zwolnień uznaniowych, które są niezwykle korupcjogenne. Pan Stokłosa jest tego bardzo dobrym przykładem. I ci dyrektorzy departamentów w Ministerstwie Finansów, którzy mu te ulgi tam stosowali, to rzeczywiście byłoby to z korzyścią i dla podatników, i dla samego systemu podatkowego. Czy rzeczywiście rząd będzie w tym kierunku działał, to się o tym przekonamy. Dotychczasowe doświadczenia są raczej zniechęcające niż zachęcające.
I również, panie redaktorze, jest zapowiedź także w tej dziedzinie polityki społecznej, która bardzo wielu lat przedstawia wiele napięć, to jest służba zdrowia. Posłanka PO pani Ewa Kopacz jako kandydatka na stanowisko ministra zdrowia zapowiada zdecentralizowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Według niej ma powstać 6 mniejszych funduszy z siedzibami w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie oraz we Wrocławiu. No, jeszcze niedawno koleżanka klubowa pani Ewy Kopacz, pani Sawicka, chciała kręcić lody na służbie zdrowia. Tu się okazuje, że jednak, jak mówi pani Ewa Kopacz, normalną rzeczą jest, że w Polsce będą istniały obok siebie prywatna i publiczna służba zdrowia.
No, to już jest faktem. Właściwie na to nic poradzić nie można, poza ewentualną prywatyzacją państwowej służby zdrowia. Natomiast zapowiedź decentralizacji Narodowego Funduszu no nie dziwi mnie z tego względu, że Platforma Obywatelska, czy kierownictwo Platformy Obywatelskiej też jest zakładnikiem swojego zaplecza politycznego i to zaplecze polityczne oczekuje posad i trzeba te posady stworzyć, więc jeśli się zdecentralizuje Narodowy Fundusz Zdrowia, 6 funduszy się zrobi zamiast jednego, no to oczywiście każdy z tych 6 będzie musiał mieć swojego prezesa i wiceprezesów i tak dalej, i sekretarki, urzędników i tak dalej. To jest, są posady. Ja chciałem przypomnieć, że najpierw przy reformie ochrony zdrowia zostały utworzone kasy chorych. Było 16 kas terytorialnych i jedna kasa mundurowa. Kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej doszedł do władzy, premier Leszek Miller nie mógł w inny sposób usadzać na tych posadach swoich zwolenników, ponieważ Akcja Wyborcza Solidarność tak skonstruowała zasady obsadzania kas chorych, że nie można było tam tych posad ruszyć z miejsca, nawet przy zmianie rządu, no to nie było innej rady, tylko trzeba było zlikwidować kasy chorych i wprowadzić Narodowy Fundusz. I tylko w tym celu go wprowadzono. Rozumiem, że teraz tylko w tym celu ten Narodowy Fundusz będzie decentralizowany. No niestety Państwowa Służba Zdrowia, ja wiem, że to jest pogląd bardzo niepopularny w wielu środowiskach, żeby państwo się wycofało z tego rodzaju usług, jak ochrona zdrowia czy edukacja, ale ja jestem zwolennikiem tego poglądu, ponieważ Państwowa Służba Zdrowia przede wszystkim służy do tego, żeby dostarczać posad dla urzędników, a jeżeli przy tym jeszcze tam przy okazji kogoś się wyleczy, no to oczywiście dobrze, ale jak się nie wyleczy, to też dobrze. W związku z tym, i to jest doskonała ilustracja tego, te manipulacje, te zmiany systemowe niby to, one właściwie taki charakter mają i mam nadzieję, że wreszcie ludzie się zorientują, o co tu naprawdę chodzi.
No cóż, chciałoby się na marginesie dodać, i kto tu mówi o Polsce liberalnej. Ale panie, to my rozmawiamy, panie redaktorze, o tym na antenie Radia Maryja, a są tacy politycy, którzy takie hasła sobie przyklejają na sztandary, chociaż zupełnie one co innego znaczą. Jedno jeszcze pytanie, mianowicie zauważa się no nie od dzisiaj, nie od wczoraj taką wielką pracę nad tym, żeby jednak na linii Pałac Prezydencki, a nowy premier Donald Tusk był konflikt. Mianowicie prezydent Lech Kaczyński no zapowiedział dzisiaj także w polskim radiu, że owszem będzie do bólu konkretnie rozmawiać z Donaldem Tuskiem, ale też wyraził takie zdanie, że uroczystość nieprawdą jest, że uroczystość desygnowania Donalda Tuska na premiera była skromna, to jest nieprawda, bo później rozmawialiśmy około 20 do 25 minut. Po pierwsze, to co widziała telewizja, radio, to było 36 sekund wręczenia aktu nominacji, później była rozmowa, desygnowany premier przed towarzystwie posła Grasia. Pan prezydent powiedział, że owszem, zauważa, iż media obecnie są niezwykle łaskawe dla Platformy Obywatelskiej. Jak pan sądzi, panie redaktorze, no zdaje się, że to, że jest próba wywołania czy podsycania takiego konfliktu w mediach, to jest chyba bez kwestii. Natomiast czemu i komu miałoby służyć taki stan, że rzeczywiście prezydent Rzeczpospolitej z premierem toczą jakąś tam nie wiadomo o co wojnę?
To myślę, że media, a przynajmniej większość z nich, nie są w tej sprawie bezstronne. Nadal uprawiają czarną propagandę, to znaczy propagandę, która ma na celu hagiografię Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska osobiście. Natomiast celem tej czarnej propagandy jest przedstawienie prezydenta Kaczyńskiego jako tego, który na skutek uprzedzeń, małostkowości, mściwości i tak dalej, no jest sprawcą destrukcji państwa. Taki cel jest tej propagandy i po prostu te same siły i środowiska, które przez 2,5 roku krytykowały dotychczasowy rząd i nadymały Platformę Obywatelską, nadal to robią i myślę, że będą to robić aż do momentu, kiedy Platforma Obywatelska się odwdzięczy tym środowiskom, kiedy skonsumują one zwycięstwo wyborcze Platformy Obywatelskiej do ostatniego okruszka. Potem być może ta sympatia zostanie przerzucona na lewicę i demokratów, bo to jest prawdziwy, że tak powiem, beneficjent tego zwycięstwa Platformy, w każdym razie w perspektywie. A to oczywiste jest, że to jest na dalszy ciąg walki z Kaczyńskimi i teraz, ponieważ no, nie ma sensu prowadzić takiej walki z Jarosławem Kaczyńskim, bo on już ustępuje, no to ta walka głównym celem w tej chwili stał się prezydent, który no, niestety czasami dostarcza mimowolnie być może takich pretekstów. Na przykład kiedy demonstruje, że no, ponieważ czuje się obrażony przez Donalda Tuska, w związku z tym nie będzie mu składał gratulacji, czy media to złośliwie podchwytują i często stosują różne nadinterpretacje, ale myślę, że dobrze było, gdyby pan prezydent nie dostarczał takich pretekstów. Natomiast tu, niezależnie od tego, jak by się zachowywał, no chociażby ta ceremonia desygnowania Donalda Tuska na premiera, to przecież nie jest w ogóle żadna uroczystość, tylko, że tak powiem, czynność techniczna. Gdyby chodziło o zaprzysiężenie rządu, no to rzeczywiście to powinno mieć jakąś oprawę. Natomiast powierzenie komuś misji tworzenia rządu rzeczywiście opiera się na, polega na wręczeniu stosownego dokumentu. I jak sobie telewizja, tam TVN wyobraża, że jak to powinny fanfary, nie wiem, w asyście kompanii honorowej, no po prostu głupstwa kompletne. Widać, że szukają dziury w całym.
No i na zakończenie naszej rozmowy, panie redaktorze, taki rodzynek zostawiłem, mianowicie dzisiejszy dziennik moskiewski w Rimie Nowosti swój materiał zatytułowany Trudny chleb dla Donalda Tuska w swoim materiale mówi o tym, że nowy polski rząd wyraźnie obiera kurs na poprawę stosunków z sąsiadami, z Niemcami i z Rosją, a także na konstruktywną współpracę w ramach Unii Europejskiej. Bardzo piękny jest język tegoż zdania. Konstruktywna współpraca w Unii Europejskiej, poprawa z sąsiadami, stosunków z sąsiadami, Niemcami i Rosją. No pytanie, co było w ostatnich przynajmniej 2 latach tak katastrofalne, katastrofalnie złe i niekonstruktywne w tychże relacjach, że trzeba je od razu tak poprawiać.
Proszę ojca, ponieważ ojciec nawiązał do języka tej publikacji, to ja chcę zacytować tutaj Adama Mickiewicza. Słowicze dźwięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary. Otóż wydaje mi się, że ta troska rosyjskich mediów o Donalda Tuska i jego, że tak powiem, powodzenie jego misji, no więcej wyjaśnia niż mówi. Problem jest taki, że Rosja i Niemcy są strategicznymi partnerami. niczego wcale nie ukrywają, niczego. Takim symbolem jest zamiar budowy gazociągu północnego mijającego Polskę, który Polska postrzega jako takie podstępne zagrożenie jej interesów. I problem polega na tym, że to nie Polska jest antyrosyjska. Polska jest inaczej. Polska w tym sensie i w takim stopniu jest antyrosyjska, jeżeli Rosja jest antypolska. Jeżeli Rosja próbuje Polskę traktować jako tak zwaną bliską zagranicę, a więc strefę swoich wpływów, no to oczywiście każda próba opierania się temu będzie przez Moskwę uważana za arogancję i chęć popsucia dobrych stosunków. Ale no, ochrona interesów państwowych, polskich, i na tym właśnie polega. I niezależnie od tego, niezależnie od moskiewskich oczekiwań, albo będziemy próbowali bronić naszych interesów państwowych, albo nie. I tutaj zasadniczym problemem jest to, że obydwaj strategiczni partnerzy, tak jak mi się wydaje, nie mają do Polski żadnego interesu poza jednym, żebyśmy się poddali po prostu. Rosjanie to mówią wprost. Prezydent Putin właściwie nie ukrywa tego specjalnie. Mówi to brutalnie, wprost i tak dalej. Niemcy trochę grzeczniej, ale też o to samo im chodzi. Pani kanclerz Merkel, kiedy nalega na to, żeby wszystkie państwa europejskie, w tym Polska, ratyfikowały do końca roku, do roku 2009 traktat reformujący, no to przecież to nic innego jak zgoda na zrzeczenie się suwerenności państwowej. I jeżeli rząd Donalda Tuska i on osobiście wyjdzie naprzeciw tym oczekiwaniom, to oczywiście stosunki będą idealne i zarówno Rosjanie, jak i Niemcy będą go chwalić, wychwalać pod niebiosa. Natomiast co Polska z tego będzie miała, to już zupełnie inna sprawa.
No cóż, wystarczy zatem znów paść na kolana, a wtedy wszystkie relacje błyskawicznie się poprawią.
To będzie podobało, tak.
Panie redaktorze, dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Gorąco pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem.